Wolna,
niepodległa. W grudniu 1832 roku, tuż po klęsce Powstania Listopadowego, Adam Mickiewicz wydaje w Paryżu Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. To w nich znajdują się budzące do dziś trwogę dwa teksty. Chodzi o modlitwę pielgrzyma oraz o litanię pielgrzymską. W modlitwie naród polski określany jest mianem wojennego. Z kolei w litanii jest prośba.
Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców i pielgrzymów polskich wybaw nas, Panie. O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie. O śmierć szczęśliwą na polu bitwy prosimy Cię, Panie.
Wielka wojna, wojna światowa, wybuchła w 1914 roku. Na wszystkich jej frontach walczyli Polacy, wcieleni do różnych armii. Koniec czteroletnich zmagań niósł Polsce niepodległość. Odzyskiwaliśmy kraj podzielony, zniszczony, z granicami, o które należało walczyć, a jeszcze z czającym się do skoku na Europę komunizmem. 1918 rok przyniósł też Powstanie Wielkopolskie.
Dla władz komunistycznych,
dr Marek Chamut.
W okresie PRL-u Powstanie Wielkopolskie było bardzo niewygodne ze wszystkich wielu powstań narodowych, a można ich tam policzyć co najmniej 16-17 większych, mniejszych, dlatego że było to udane powstanie. A udane powstanie w okresie komunistycznym dawało, w cudzysłowie mówię, dla władz komunistycznych, zły przykład społeczeństwu.
Po 89 roku Powstanie Wielkopolskie również nie znalazło właściwego miejsca w pamięci społecznej. Traktowane jest raczej jako ważne, ale regionalne wydarzenie. Tymczasem to dzięki niemu nie tylko Wielkopolska, więc i spora część dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego wróciła do Polski. Dzięki powstaniu Polska miała znakomicie wyszkolonego i ofiarnego żołnierza w latach następnych. Warto też zadać pytanie, czy to czysty przypadek, że pierwszy bunt społeczny w PRL wybuchł jako poznański czerwiec w 1956 roku, kiedy to ponad 100 tysięcy poznaniaków na ulicach upomniało się o chleb, wolność i Boga. Zacznijmy jednak jak trzeba od początku. Załóżmy, że jest nim listopad 1918 roku.
Polska wtedy terytorialnie była krajem niewielkim, można powiedzieć. Właściwie administracja polska kontrolowała wtedy Królestwo Polskie tak zwane i to tam bez tych północnych skrawków i zachodnią Galicję.
Profesor Wojciech Polak.
Wszystkie inne prowincje czekały dopiero na przyłączenie do państwa polskiego, na objęcie ich polską administracją. Kraj był zupełnie zrujnowany. Wiemy, że produkcja przemysłowa na tych terenach, które stały się potem państwem polskim, wynosiła tam 10-15% tego, co w okresie przedwojennym. Zniszczenia, wygłodzenie, trzeba było wprowadzać kartki na wszystko. Waluta, wprowadzono markę polską, początkowo używano walut krajów zaborczych, ale właściwie nie było skąd brać pieniędzy. Kraj finansowano głównie z druku banknotów, co oczywiście musiało się skończyć hiperinflacją i doprowadziło do tej gigantycznej hiperinflacji. Można powiedzieć, że państwo polskie zostało sfinansowane ze składek inflacyjnych wszystkich obywateli. System prawny, systemem prawnym to ogromny problem, prawo karne, prawo cywilne, kodeksy prawne państw zaborczych, mało kto o tym wie, obowiązywały w Polsce do roku 1933. W zasadzie to były cztery systemy prawne, które obowiązywały do roku 1933. W Prusach prawo pruskie, w Galicji prawo austro-węgierskie, na ziemiach kresowych prawo rosyjskie, a w Królestwie Polskim kodeks Napoleona. Mało tego, w przyłączonych gminach ze Spiszu i Orawy do 1933 roku obowiązywało prawo węgierskie, bo to były tereny dawniej Węgier, więc dopiero w latach 30. udało się to prawo polskie ujednolicić. No, Polska u startu była krajem biednym, zacofanym. Ośrodkiem przemysłowym był tylko Śląsk, który musieliśmy sobie wywalczyć. No, rozwinięta była Warszawa czy Łódź, ale na kresach chłopi orali drewnianymi radłami, bronowali jałowcem i żyli w kurnych chatach, których dym, no nie wszędzie oczywiście na kresach, ja już mówię o takich przypadkach skrajnych, gdzieś tam na Polesiu zdarzały się chaty, w których dym uciekał dachem. Więc takie miejsca też były w Polsce, więc ogromne zróżnicowanie. Niedorozwój infrastruktury transportowej. No, w zaborze pruskim kolej była gęsta, więc w Wielkopolsce czy na Pomorzu linii kolejowych było mnóstwo. Na kresach było bardzo mało, bardzo mało. To podróżowanie kresami przypominało czasami wiek XIX. Nie mieliśmy portu morskiego. No, traktat wersalski tak to wszystko ustalił, że mieliśmy niby wolny dostęp do portu gdańskiego. Już w czasie wojny z bolszewikami okazało się, że w czasie konfliktu dokerzy gdańscy odmówili wyładowywania broni dla Polaków. Ten port gdański nie dawał gwarancji bezpieczeństwa Polsce. Trzeba było zbudować własny port. Zbudowaliśmy Gdynię, dzisiaj wielkie miasto. Już w 1938 roku Gdynia była największym portem na Bałtyku. To pokazuje skalę wysiłku, ale i skalę wyzwań, które stanęły przed Polską w 1918 roku. Ale równocześnie radziliśmy sobie bardzo sprawnie. Tworzono administrację, sprawnie przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego, tworzono polskie instytucje. Polska od razu stawała się nowoczesnym, dobrze zorganizowanym krajem europejskim. No weźmy taką kwestię jak prawa wyborcze kobiet. Mało kto wie, że w Polsce w 1918 roku kobietom przyznano prawa wyborcze i co ciekawsze, nikt na ten temat nie dyskutował. To było dla wszystkich oczywiste, że kobiety mają mieć prawa wyborcze. A wtedy tylko trzy kraje w Europie przyznawały prawa wyborcze, prawa polityczne kobietom. W Wielkiej Brytanii kobiety dopuszczono do głosowania w 1928 roku, we Francji w 1945, a w Szwajcarii w 1971. No więc niech ktoś nam powie, że my Polacy jesteśmy krajem zacofanym. Od razu stosowaliśmy rozwiązania dobre, nowoczesne i to potem procentowało.
Powstanie Wielkopolskie właściwie teoretycznie musiało wybuchnąć.
Profesor Tomasz Łaszkiewicz.
Dlaczego musiało wybuchnąć? Było odpowiedzią tak naprawdę na wiele dziesięcioleci polityki pruskiej wobec ludności polskiej. Zabór pruski oczywiście ostatecznie ukształtował się w 1815 roku po Kongresie Wiedeńskim i między innymi te Kujawy, na których jesteśmy, zostały podzielone w sposób szczególny, ponieważ ta granica 1815 roku przecięła część wschodnią z Brześciem Kujawskim, z Włocławkiem, te znalazły się w Rosji, pod zaborem rosyjskim, tak, na terenie Królestwa Polskiego. natomiast część zachodnia Kujaw znalazła się w państwie pruskim. Początkowo w zaborze pruskim była taka koegzystencja ludności polskiej i niemieckiej i ludność polska współuczestniczyła w administracji, w zarządzaniu, w życiu politycznym Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Kurs się zaostrzył wobec Polaków już po Wiośnie Ludów. Wielkie Księstwo Poznańskie przestało być Wielkim Księstwem, stało się prowincją poznańską. To już nam pokazywało, że stajemy się częścią państwa, jednolitego państwa. A później, kiedy kanclerzem został Otto von Bismarck, polityka wobec Polaków znacząco zaczęła się zmieniać. Najpierw wobec Kościoła katolickiego, Kulturkampf, a później już po zjednoczeniu Niemiec ta restrykcyjna polityka wobec ludności polskiej, zabraniająca nam nauki w języku polskim, używania języka polskiego w miejscach publicznych, w szkołach. Później w końcu rugowanie tego języka polskiego nawet z lekcji religii, co wywołało przecież strajk dzieci najpierw we Wrześni, a później właściwie w każdym miasteczku Wielkopolski. Ta polityka germanizacyjna oczywiście miała wiele różnych aspektów, no i oczywiście nie była jednolita przez cały czas, ale jeśli już mówimy o tych aspektach, które były wymierzone wobec ludności polskiej, to znowu działania skierowane na wzmocnienie Niemczyzny, powołanie komisji osadniczej, której celem było wykupowanie majątków ziemskich i tworzenie tam kolonii osad przeznaczanych dla ludności niemieckiej. Później powołanie specjalnego towarzystwa Ostmarkenverein, czyli tak zwanej Hakaty, które miało wspierać, instytucjonalnie miało wspierać różnego rodzaju stowarzyszenia, kluby niemieckie i taką działalność prowadziło. Dalej, jak spojrzymy na tą politykę germanizacyjną, mamy kolejne ustawodawstwo już z XX wieku. Mamy ustawę kagańcową, która zabraniała publicznie zrzeszać się Polakom. Mamy w końcu najgorsze, najcięższe ustawodawstwo z 1908 roku, czyli ustawę wywłaszczeniową. Oto okazuje się, że można było wywłaszczyć dowolny majątek polski, no po to, żeby poddać go działaniu komisji. Czyli to święte prawo własności, które właściwie w XIX wieku wydawało się nienaruszalne w państwie niemieckim, ono jest naruszone. Oczywiście przeciwko tej ustawie powszechnie Polacy protestowali, ale nie tylko Polacy, również konserwatywni ziemianie niemieccy, bo wiedzieli, że takie ustawodawstwo w przyszłości może obrócić się przeciwko nim. No to naprawdę było wywrócenie prawa do góry nogami. Zbyt wiele tych przypadków nie skorzystano, tylko 4 przypadki do I wojny światowej, kiedy zadziałała ta ustawa, ale niemniej no był to przejaw skrajnego ustawodawstwa antypolskiego. Zmiana nazw ulic, miejscowości, no i to nie tylko takich jak w przypadku tłumaczenia, jak na przykład Bydgoszcz-Bromberg, tak, ale na przykład w 1904 roku zmiana nazwy Inowrocławia. Inowrocław nie wrócono do nazwy średniowiecznej, to miasto miało swoją niemiecką nazwę średniowieczną, Jungleslau. Zmieniono ją na zupełnie obcą, można powiedzieć z sufitu wziętą, Hohenzalca. To miało być odwołanie, taka gra słów. Wiadomo, Inowrocław jest na Wysadzie Solnym, rozwinął się przemysł solarski pod koniec XIX wieku w Inowrocławiu, a więc Wysoka Sól, Wysad Solny, ale z drugiej strony być może odwołanie do jakiejś tradycji krzyżackiej, być może do wielkiego mistrza krzyżackiego Hermana von Salcy. A więc ta gra słów i całkowite odcięcie się od tych polskich korzeni. A więc tu mamy tą trudną sytuację Polaków, którzy mierzą się z polityką germanizacji, ale każda polityka budzi reakcję. I Polacy w ramach prawa, bo co trzeba powiedzieć, państwo pruskie, państwo niemieckie później było państwem prawa. A więc w ramach prawa można było przygotowywać odpowiedź na te działania. Więc jeśli się pojawia komisja osadnicza, to Polacy powołują własne instytucje kredytowe i własne instytucje parcelacyjne, które konkurują z komisją osadniczą, kupują te polskie majątki i prowadzą własną parcelację albo pośredniczą w sprzedaży ziemianopolskim. Tworzą instytucje o charakterze oświatowym, Towarzystwa Czytelni Ludowej, tworzą różnego rodzaju kluby, zrzeszenia katolickie, Towarzystwa Czeladzi, Towarzystwa Kupieckie, w końcu ogromną sieć kółek rolniczych, które pełnią bardzo ważną rolę w oświacie ludności wiejskiej. Przenoszą tak naprawdę zdobycze technologii agrarnych na chłopów, tak? Czyli ziemianie tą swoją nie tylko majątkiem, nie tylko kredytem, ale i też wiedzą się dzielą, upowszechniają to ludności rolniczej. Dalej mamy w końcu w Wielkopolsce Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które odegrało bardzo ważną rolę nie tylko w przygotowaniu, w krzewieniu tężyzny fizycznej, ale właśnie w uświadomieniu takim patriotycznym. Tam takie byśmy powiedzieli zajęcia z historii, z tworzenia żywych obrazów były równie ważne, co ta działalność sportowa. Bardzo często w małych miasteczkach na kilkudziesięciu członków tak naprawdę sport czynnie uprawiało tylko kilkoro. A więc była to taka działalność no, troszeczkę zakamuflowana. Zresztą znowu to pierwsze gniazdo, Sokole, w zaborze pruskim powstało na Kujawach w Inwrocławiu. W 1884 roku Maksymilian Gruszczyński, a później także Józef Krzymiński tworzyli to gniazdo i potem rozprzestrzeniali ideę po całym zaborze pruskim. I to jest jedna strona funkcjonowania zaboru pruskiego w XIX wieku w trudnych dla Polaków narodowo warunkach. A z drugiej strony państwo pruskie, a później państwo niemieckie po zjednoczeniu przeżywa ogromny boom gospodarczy, z którego korzystają też Polacy. Polacy oczywiście uczą się metod gospodarowania. Najpierw na początku XIX wieku wiele majątków ziemskich plajtuje, ponieważ nie wytrzymują konkurencji z ziemiaństwem niemieckim, ale w końcu zaczynają się uczyć. Zaczynają czerpać z tych wzorów, które wprowadzają Niemcy, które przenoszą z zachodnich Niemiec ludność niemiecka. No i mamy rozwój, tak naprawdę eksplozję gospodarczą w latach 70., 80., 90. Wszędzie tutaj powstają fabryki, zakłady kupieckie, młyny zbożowe, również z udziałem, z polskim kapitałem. I to oczywiście podnosi tak naprawdę całą infrastrukturę. Infrastrukturę w małych miejscowościach, infrastrukturę kolejową, drogową, powstają sieci tramwajowe w miastach, miasta są, pojawia się oświetlenie gazowe, także jest to dzielnica bardzo nowoczesna, tak byśmy powiedzieli. Ale to jest zderzenie się tych dwóch elementów. Z jednej strony nowoczesność, również prawa obywatelskie, w ogóle prawo, które jest przestrzegane, tu przywołam tylko kazus Drzymały. Oczywiście Drzymała cierpi z powodu ustawodawstwa, które zakazuje mu budowę domu, ale z drugiej strony ten urzędnik pruski, kiedy Drzymała przeprowadza się do swojego wozu cyrkowego,
jest bezsilny.
Jest bezsilny, tak, do pewnego czasu. Tak więc wszystko to dzieje się w ramach prawa, które państwo wyznacza.
Drzymała w zaborze rosyjskim byłby zesłany na Syberię i
bardzo szybko. Tak,
by się wszystko to skończyło.
Tak jest, dokładnie tak.
A z czego wynikał ten boom gospodarczy w zaborze pruskim, w ogóle w Niemczech? Z reparacji po wojnie niemiecko-francuskiej?
Był to jeden z czynników, był to jeden z istotnych czynników. Mówi się właśnie, że te budynki publiczne, poczty, dworce kolejowe, właśnie które powstawały jak grzyby po deszczu w latach 70., 80., tutaj no właśnie pochodziły te pieniądze z reparacji wojennych, ale to państwo pruskie pod wieloma względami było państwem nowoczesnym. Przypomnijmy tylko, że już choćby z strony ludności chłopskiej, tak, uwłaszczenie najpierw tutaj się dokonuje, jeśli mówimy o ziemiach polskich, lata 20. XIX wieku. Galicja dopiero wiosna ludów, tak, przynosi uwłaszczenie, a zabór rosyjski dopiero po powstaniu styczniowym. Tak więc mamy właściwie dwa pokolenia wcześniej. A to oczywiście implikuje cały szereg kolejnych zmian, bo może się rodzić w połowie XIX wieku nowoczesne drobnomieszczaństwo i tak dalej, i tak dalej. Rozwijają się kontakty handlowe. No tutaj te czynniki militarne oczywiście, one prowadzą do zjednoczenia państwa niemieckiego pod berłem Prus. No ale później oczywiście cały szereg reform wewnętrznych, tych reform nowoczesnych, tworzących państwo świetnie rozwijające się ekonomicznie i tak naprawdę stające się potęgą europejską, właściwie konkurującą, wyprzedzającą Francję, konkurującą z Wielką Brytanią. A wiemy doskonale, że były to dotychczasowe imperia, niezmienne imperia, tak, Francja czy Wielka Brytania. A tu pojawiają się tak naprawdę zjednoczone nowe Niemcy, II Rzesza Niemiecka.
musimy pamiętać, że Wielkopolska szła tutaj ramię w ramię z innymi prowincjami, które chciały być polskie, więc z Pomorzem i ze Śląskiem, Górnym Śląskiem.
Profesor Wojciech Polak.
Naczelna Rada Ludowa, która powstała w 1918 roku jako taka reprezentacja Polaków, dzielnicy pruskiej, która wyłoniła zresztą z siebie komisariat Naczelnej Rady Ludowej z księdzem Adamskim na czele. Ta Naczelna Rada Ludowa wychodziła z założenia, że nie ma co zrywać się do jakiejś walki zbrojnej. Zbliża się kongres pokojowy. Tutaj na pewno kongres pokojowy zadecyduje, że te prowincje, które się Polsce należą, gdzie mieszkają Polacy, znajdą się w Polsce. I taką taktykę stosowano. Oczywiście ta taktyka okazała się mało skuteczna. Wypadki potoczyły się inaczej. I chyba chwała Bogu, że potoczyły się inaczej. Wiemy, że przyjeżdża do Poznania Ignacy Jan Paderewski. Dochodzi do zamieszek i właściwie Niemcy na własne życzenie mają powstanie, bo ich zaczepki pod adresem Polaków, pod adresem Paderewskiego doprowadzają do powstania najpierw w Poznaniu, a potem w całej Wielkopolsce. Więc wygrała polityka faktów dokonanych, której zwolennikami byli ludzie młodsi, bardziej energiczni i okazało się, że była to taktyka właściwa.
Jeśli można, musielibyśmy się cofnąć jeszcze o 2 miesiące.
Profesor Tomasz Łaszkiewicz.
I zobaczyć, co się działo, jak wyglądało państwo niemieckie i Wielkopolska w listopadzie 1918 roku, bo wiemy, że pierwsza wojna światowa kończy się właśnie na przełomie października, listopada. Ostatecznie 11 listopada kapitulują Niemcy i kończy się wojna. Ale już wcześniej państwo to przeżywa potężne eksplozje wewnętrzne polegające na buntach społecznych. Oczywiście ludzie, którzy walczyli w pierwszej wojnie światowej, ginęli masowo, przesuwani jak pionki na szachownicy, przecież nie rozumieli już tej walki. Na początku Niemcy mieli pewien entuzjazm do wojny, Polacy nie. Ja czytałem takie listy na przykład robotników rolnych, którzy pisali do swoich dziedziców i oni piszą w 1915 roku z frontu zachodniego, że oto leżę z postrzałem brzucha, obok mnie leży 7 Francuzów, kilku Prusaków i dzielimy się jedzeniem pod ostrzałem. Z jednej strony nasi, czyli Niemcy, z drugiej strony Francuzi pod silnym ostrzałem karabinów maszynowych. Francuzi podzielili się z tymi leżącymi, rannymi Niemcami, wśród których Polacy, podzielili się marchwią. Ten okres trwał kilka dni, zanim dopiero sanitariusze mogli ściągnąć tych rannych. A więc widzimy, jak tak naprawdę żołnierz, zwykły szary żołnierz, nie czuł tej wojny, a tym bardziej nie czuł jej w roku 1918, kiedy ona już była zupełnie daleka. I wówczas wybuchły bunty wojskowe, najpierw w Kilonie, potem w Berlinie. One opanowały większość miast niemieckich i one przede wszystkim, to były takie bunty, które prowadziły do anarchizacji życia publicznego. Cesarz musiał abdykować, uciekł do Holandii, powstał nowy republikański rząd w Niemczech i ten rząd, mając 1000 różnych problemów społecznych, aprowizacyjnych, przegraną wojnę, zwrócił się do przedstawicieli ludności polskiej, polskich parlamentarzystów dawniej w Reichstagu, o to, aby wzięli współodpowiedzialność za losy Poznańskiego. I oni wzięli tę współodpowiedzialność, bardzo szybko przekształcili takie formacje, które Komitet Obywatelski, który działał nielegalnie, przekształcili w Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, Naczelną Radę Ludową i tak naprawdę wkraczali w administrację Poznańskiego. Nagle się okazało, że dokooptowano radnych polskich. W miastach właściwie od kilkunastu lat nie było parytetu Polaków po zmienianych ordynacjach wyborczych. Teraz pojawili się właściwie równorzędnie, tak, pół na pół. Zaczęło się tworzyć straż obywatelską, bo okazało się, że formacje policyjne nie funkcjonują. Z frontu wracają luźni żołnierze, a więc jest dość duży bałagan i Polacy biorą pewną współodpowiedzialność. No ale cały czas znajdujemy się jednak na terenie państwa niemieckiego. Ta sytuacja w listopadzie i grudniu jest nieprzewidywalna i może potoczyć się w każdą stronę. I oto powstaje to młode państwo polskie w Warszawie. Tam władzę przejmuje Józef Piłsudski, zostaje tymczasowym naczelnikiem państwa, ale to państwo jest jeszcze nieuznawane na Zachodzie. Na Zachodzie istnieje reprezentacja dyplomatyczna, która przez całe 4 lata wojny działała, czyli Komitet Narodowy Polski. Komitet Narodowy Polski, przypomnijmy, z Romanem Dmowskim i właśnie Ignacym Paderewskim. Wybitnym muzykiem, to była twarz tego komitetu, ale i również człowiek, który oddał swoje lata życia, swojej kariery, także swoje prywatne pieniądze, właśnie dla narodu polskiego, dla sprawy polskiej. I on jedzie przez Gdańsk do Warszawy. Jedzie po to, aby ułożyć się z Piłsudskim i jakby no, tego jeszcze nie wiemy, ale rzeczywiście w połowie stycznia objąć takie premiera. I oczywiście Poznaniacy wyczekują tego przejazdu, aby ten przejazd nastąpił przez Poznań. Niemcy się nie zgadzają, rzecz jasna, bo to może być impuls w tym gorącym Poznaniu, gdzie pewne incydenty się zdarzają. Zresztą nie tylko w Poznaniu, ale i w Gnieźnie, w Inowrocławiu, w różnych miastach zaboru pruskiego mamy różne incydenty z udziałem Heimatschutzu, Grenzschutzu, który na tych ziemiach się pojawił po to, żeby no jednak strzec tej części Niemiec. No, w takich realiach się znajdujemy w listopadzie i w grudniu 1918 roku. I oczywiście przyjazd Paderewskiego może stać się jakąś iskrą zapalną dla tych rozgorączkowanych tłumów. Zresztą to społeczeństwo, o którym mówiliśmy, XIX-wieczne, nie jest jednolite. To polskie społeczeństwo, patriotyczne. Tutaj ogromna rola liderów politycznych narodowej demokracji, która nowoczesnej siły politycznej, która wyparła konserwatystów, nie jest jednolite. Mamy właściwie takie dwa duże pokolenia. To jest pokolenie, powiedzmy, które urodziło się, kiedy Kulturkampf się zaczynał, gdzieś koło roku 1870, mniej więcej, umownie. I to pokolenie jest świadome tej złożoności sytuacji politycznej. Ono wchodzi w skład Naczelnej Rady Ludowej i opowiada się za działaniami dyplomatycznymi, za wkraczaniem w administrację, przejmowaniem struktur, no ale nie podejmowaniem jakiejś akcji niebezpiecznej, zbrojnej. No ale mamy drugie pokolenie. To pokolenie, nazwijmy je umownie pokolenie Sokoła. To są ludzie urodzeni w okolicach 90 roku i trochę później. To są te dzieci z wrześni, które strajkowały w 1901 roku. I one już nie chcą dyplomacji. One wiedzą, że sytuacja może potoczyć się różnie. To jest młodzież, która jest dość gorąca. I mówi, dłużej czekać nie można. No i wówczas Paderewski przyjeżdża w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, jest owacyjnie witany, zamieszkał w hotelu Bazar.
I to właśnie z tego hotelu Ignacy Jan Paderewski 27 grudnia wygłasza słynne przemówienie. Relacje zamieszcza Kurier Poznański 28 grudnia 1918 roku.
Wielce szanowni obywatele Wielkopolski, szanowne rodaczki i rodacy, siostry i bracia. Co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z was odgadnie. Po tym, co przed chwilą przeżywałem, słowo na ustach zamiera. Żyjemy w czasie, kiedy każdy powinien panować nad uczuciami i ja opanować muszę wzruszenie, a że mówić winienem, więc mówię. Za to przyjęcie wam tutaj i tłumom na ulicy serdecznie dziękuję. To, coście mi zgotowali, nie do mojej odnosi się osoby. Jestem symbolem pewnej idei. Odbuduje Polskę przede wszystkim chłop polski i robotnik polski z niej powstały i my wszyscy, o ile pójdziemy z ludem. W tej nadziei dziękuję wam wobec Boga i ojczyzny równym, zarówno sercu bliskim i drogim. Niech żyje polska zgoda i jedność, a ojczyzna nasza, wolna, zjednoczona z naszym polskim wybrzeżem, żyć będzie po wsze czasy.
Paderewski tak naprawdę nie wzywa przecież do powstania. Tam nie ma Polacy, chwytajcie za broń.
Musimy pamiętać, po co Paderewski jechał do Polski, po co przez Poznań jechał do Warszawy.
Profesor Wojciech Polak.
Żeby objąć urząd ministra spraw zagranicznych, koniec końców objął urząd premiera. Ale no na razie mówiono o Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No trudno, żeby dyplomata, żeby człowiek, który ma prowadzić rozmowy dyplomatyczne, prawda, w całej Europie występował z jakimś przemówieniem, w którym by wzywał do polityki faktów dokonanych. Paderewski musiał być w tym momencie dyplomatą, szczwanym lisem, no i był tym dyplomatą. Natomiast oczywiście sam jego pobyt w Poznaniu był tą iskierką. Atmosfera była taka, że wystarczył drobny powód, żeby doszło do tych zajść. Pięknie pokazuje to film Janusza Kidawy-Błońskiego Męskie sprawy, który pokazuje genezy wybuchu powstania na przykładzie małego miasteczka wielkopolskiego. Są tam oficjalni przedstawiciele Naczelnej Rady Ludowej, którzy, no tak, stoimy z bronią u nogi, czekamy na postanowienia traktatu pokojowego i jest grupa młodych chłopaków, którzy ćwiczą się w strzelaniu, którzy próbują rozpocząć walki, zresztą raz bezskutecznie. Koniec końców na wieść o tym, że powstanie wybucha w Poznaniu i wszyscy razem idą koniec końców na Niemca. No trochę to tak w przenośni zostało pokazane to, co stało się w Poznaniu, to, co stało się w całej Wielkopolsce. Ci oficjalni przedstawiciele polityczni, ksiądz Adamski, Korfanty, inni, w pewnym momencie stwierdzili, że trzeba już dać spokój z tą polityką czekania na traktat pokojowy, że metoda faktów dokonanych przyniesie tutaj więcej. Pamiętajmy, że nie były to decyzje łatwe. No sam Poznań, Polacy z Niemcami stanowili po 50% mniej więcej. Z tym, że no, Niemcy byli zdemoralizowani, załamani klęską wojenną, a Polacy byli pełni energii, wiedzieli, że nagle pojawia się możliwość walki o wolną Polskę i trzeba to wykorzystać, że jest chwila dziejowa. Często się tak dzieje, że na polu walki decyduje nie liczebność, ale właśnie to morale i to był jeden z lepszych przykładów.
Ale oczywiście te owacje, ta radość, te kolorowe kokardy w barwach biało-czerwonych i w barwach wojsk koalicyjnych, które pojawiły się na ulicach Poznania, no wywołały oczywiście też, można powiedzieć, zrozumiałą reakcję strony niemieckiej.
Profesor Tomasz Łaszkiewicz.
Pojawia się kontrmanifestacja niemiecka, która zmierza w okolice tego hotelu Bazar. I wówczas 27 grudnia wybuchają zamieszki, padają pierwsze strzały, padają pierwsze ofiary. Do dziś nie wiemy, kto ten pierwszy strzał oddał. Czy ci demonstranci niemieccy, czy ten rozgorączkowany tłum, który polski, który oczywiście cały czas pod tym hotelem, w którym rezydował Paderewski, wiwatował. 27 rozpoczyna się powstanie.
Profesor Tomasz Łaszkiewicz.
Rozpoczyna się powstanie i bardzo szybko rozprzestrzenia się po całym Poznaniu, po wszystkich dzielnicach. Poszczególne posterunki niemieckie są rozbrajane i powstanie rozwija się dosłownie błyskawicznie na kolejne miasta Wielkopolski.
Spontanicznie, czy to jest jakoś skoordynowane?
I tak, bo wybuchają w poszczególnych miastach spontaniczne akcje. Pojawiają się ludzie, którzy czekali tylko na to, gromadzili broń już w grudniu, już w listopadzie kupowano na przykład nielegalnie od tych zdemobilizowanych i trochę zdemoralizowanych żołnierzy niemieckich, kupowano broń. Gromadzono broń i amunicję. I teraz wydaje się, że jest czas, żeby ją użyć. A więc mamy do czynienia z takimi akcjami spontanicznymi rozbrajania w poszczególnych miejscowościach posterunków niemieckich, no ale też mamy coś, co możemy powiedzieć, zaczyna się akcją zorganizowaną. Ale sam dowódca powstania jest dowódcą no nieco z przypadku, bo kapitan Taczak pojawił się w Poznaniu przez przypadek. On był już żołnierzem polskim, zgłosił się jako ochotnik w listopadzie do Armii Polskiej w Warszawie, pojechał do Berlina do rodziny, a wracając do Warszawy zatrzymał się w Poznaniu na kilka dni. No i został dowódcą powstania, trochę przez przypadek, ale tam brakowało w powstaniu właśnie na początku kadry oficerskiej, kadry dowódczej, kogoś, kto mógłby poprowadzić i zorganizować to powstanie. Ale tak jak to wszystko się dzieje, ludność poznańskiego była bardzo gospodarna i dobrze zorganizowana. I trzeba powiedzieć, że Taczak od samego początku zajmuje się naprawdę solidną organizacją powstania. To jest podział przede wszystkim frontów, oddziałów, zajmowanie się aprowizacją, uzbrojeniem, wyposażeniem, no i oczywiście rozwojem tego powstania. Emisariusze z Poznania pojawiają się w Gnieźnie i z tamtejszą grupą, która pojawia się z oddziałami, które przybywają z Poznania i z miejscową grupą, zaczynają rozbrajać żołnierzy niemieckich, skłaniają ich do kapitulacji i do wycofania się z Gniezna. Gniezno 28 zostaje w ten sposób przejęte. I tutaj pojawia się oczywiście zagrożenie, bo co robić dalej, tak? No powstanie, rozwijać powstanie dalej, czy je ograniczać. Naczelna Rada Ludowa od samego początku chce tak naprawdę ograniczenia, chce wykorzystać akt powstańczy, ale nie chce rozwoju tego powstania. Natomiast z punktu widzenia militarnego, no trzeba zabezpieczyć się od północy. Przecież na północ, jeśli mówimy o froncie północnym, na północ mamy potężne garnizony bydgoski, toruński. W Inowrocławiu od połowy grudnia stacjonuje 140 pułk piechoty, który przybył z Bałkanów. To jest ponad 1000 ludzi.
I to są wszystko żołnierze liniowi.
To są żołnierze liniowi, wprawieni w walce, świetnie uzbrojeni, przygotowani. Trzeba przygotować ten front od strony północnej. Dlatego porucznik Cyms otrzymuje zadanie opanowania przede wszystkim Trzemeszna, no i uchwycenia tego Trzemeszna, które będzie takim punktem kontrolnym, tak? Gniezno nie zostanie zaskoczone. Samo Gniezno już na drugi dzień, na drugi, trzeci dzień po powstaniu musi stoczyć dość dużą bitwę pod Zdziechową, ponieważ właśnie Niemcy no jednak biorą pod uwagę ewentualność odbicia, przychodzą rozkazy z Bydgoszczy, odbicia Gniezna. Ta bitwa się udaje, natomiast co robi wówczas Cyms? Nieco samowolnie udaje się dalej na północ. Tutaj trzeba przyznać, że inicjatorem takiego planu, zwolennikiem takiego planu był dr Wojciech Jedlina Jakobson. To on właściwie już na początku sformułował koncepcję uderzenia na północ, aż na samą Bydgoszcz i Toruń. Opracował plan, taki oczywiście w zarysie, plan ataku na Inowrocław. A Cyms, no nieco samowolnie, bo przecież bez decyzji z Poznania, rozwija to natarcie bardziej na północ. Trzemeszno 1 stycznia zostało zajęte i to w sposób podobny jak w Gnieźnie, właściwie bez wystrzału z karabinu. Dlatego zachęcony tym przejęciem Trzemeszna, jeszcze nocą udaje się do pobliskiego Mogilna. Mogilno już w godzinach nocnych zostaje zajęte i tam też Grenszutz zostaje skłoniony. I to jest taka synergia. Oddziały Cymsa podchodzą pod miejscowość, a jednocześnie działacze polityczni, polscy działacze polityczni będący w Radzie Ludowej już pertraktują z dowódcami Grenszutzu, żeby wycofać te jednostki.
Żeby nie doszło do rozlewu
krwi. Tłumaczy się, że ta walka jest bezcelowa, że powstanie już wybuchło, że idzie ogromna masa powstańców, że jest gigantyczna determinacja, że właściwie wynik jest przesądzony. I tak też zostaje zajęte Mogilno. No, trzeba powiedzieć, że ta sytuacja zachęca. Tu mamy kolejne miejscowości. Takim istotnym garnizonem jest Inowrocław. No ale mamy na drodze do tego Inowrocławia jeszcze kilka mniejszych miejscowości, tu zwłaszcza Strzelno-Kruszwica. No więc Cym zdecyduje się, wysyła oddział Słabęckiego, Mieczysława Słabęckiego właśnie do Strzelna. Słabęcki miał zająć pozycję w lesie na zachód od miejscowości, natomiast od południa podciągają oddziały, które są formowane ad hoc, spontanicznie przez okoliczną ludność. Tutaj też musimy podkreślić, to jest bardzo ważne przy Powstaniu Wielkopolskim, to jest między innymi też na tym polega sukces Powstania Wielkopolskiego, że tutaj nie było barier stanowych, społecznych. W Powstaniu biorą udział robotnicy, rzemieślnicy, kupcy, drobnomieszczaństwo, biorą też ziemianie i robotnicy rolni. Wszyscy oddają to, co mają. Ziemianie mają pieniądze, mają konie, mają wozy, więc te wozy, te konie, to co mają, uzbrojenie, często przypadkowe, często jakieś dubeltówki, czasami coś, co udało się zgromadzić, kupić, w to są wyposażani ci żołnierze. A żołnierzami są czasami ochotnicy, czasami ci, którzy rzeczywiście wrócili z frontu już w listopadzie, ale czasami to jest zupełnie młodzież taka, byśmy powiedzieli, robotnicza, a więc czasami ludzie nieprzygotowani. I te oddziały podążają od południa w stronę Strzelna. Tutaj możemy wymienić kilka nazwisk tych organizatorów. To jest Włodzimierz Skrzydlewski, to jest Szulczewski, to jest Trzciński, Józef Trzciński, to jest Wichliński. Tu właściwie nie ma rodziny, która nie oddaje, mówimy o tych rodzinach ziemiańskich, która nie oddaje swoich synów, a czasami i ojciec i syn idą do powstania i organizują te oddziały. Więc te oddziały dochodzą od południa, ale w sposób taki, byśmy powiedzieli, luźny, niezorganizowany. Słabęcki nie wytrzymał napięcia, uderzył nieco wcześniej na Strzelno, no i Strzelno się broni. Tutaj mamy pierwsze, na tym froncie północnym, pierwsze walki, pierwsze ofiary. Po kilku godzinach miasto zostaje przejęte. Podchodzi tutaj później już porucznik Cyms i dalej jedzie na granicę z Kongresówką, żeby tak naprawdę zneutralizować oddziały Grenzschutzu, bo one tam stacjonowały. Natomiast pozostałe oddziały zajmują pobliską Kruszwicę.
Oddziały powstańcze wspierane były nie tylko przez mężczyzn. Tak o tamtych dniach pisała w 1968 roku w swoim wspomnieniu Stanisława Koenig-Zagierska.
Wybuchło powstanie. Wstąpiłam do organizacji Sokół. Pracowałam z Polakami, zajmując się szyciem opasek powstańczych i sztandarów z czerwonych wsyp i powłok pościelowych białych, ze względu, że nie można było dostać materiału. Kupiłam za moje własne oszczędności 4 mundury, 4 karabiny i amunicję od uciekających żołnierzy niemieckich. Mundury wspomniane oddawałam powstańcom, którzy zakładając je przyszywali opaski biało-czerwone na rękawach, dla odróżnienia od żołnierzy niemieckich. Przeszłam przeszkolenie sanitarne.
W Inowrocławiu mamy taką sytuację, że już właściwie w grudniu pojawiają się incydenty na ulicach miasta. Incydenty prowokowane czasami przez jakieś właśnie bandy, ktoś chciał ograbić sklep, są problemy z żywnością, a czasami prowokowane przez wojsko niemieckie. W tych zajściach już w połowie grudnia kilku Polaków zostaje skazanych na śmierć. Wyroki są wykonane właśnie za grabieże w sklepach. Właśnie wówczas zostaje Heimatschutz usunięty z miasta, pozostaje tylko wojsko, to regularne, liniowe, natomiast Heimatschutz jest na wsi kujawskiej. Potem pierwsze próby, kiedy informacja o Powstaniu Wielkopolskim rozeszła się, pierwsze próby są w ostatnich dniach grudnia. Próbuje się rozbrajać posterunki niemieckie, no ale bardzo szybko podjeżdża wóz konny z oficerem i z żołnierzami, z bronią, no, który pacyfikuje te pierwsze nieudane próby. 2 stycznia już wybucha w Inowrocławiu takie małe powstanie. Małe. Ono gromadzi blisko 500 osób. Ale właśnie słabo uzbrojonych, niezbyt przygotowanych, trwają kilkugodzinne walki w środku miasta. Ulica Fryderykowska, Friedrichstrasse, dzisiaj to jest Królowej Jadwigi, staje się właśnie miejscem tych walk. Najpierw atak na pocztę, która była nieźle obsadzona, a później o budynki magistratu. No ale w momencie, kiedy wychodzą już wojska regularne z koszar, podjeżdżają z karabinami maszynowymi, no właściwie ci powstańcy, którzy mają taką różną broń, średnie przygotowanie, wielką ofiarność i wielkie serce, no ale niestety brak zorganizowania i tak naprawdę planu taktycznego, no oczywiście ulegają po kilku godzinach walki, mamy pierwsze ofiary w Inowrocławiu. W tym czasie, przypominam, Cyms jest w okolicach Kruszwicy, próbuje neutralizować Grenzschutz, zbierać te wszystkie oddziały, no i zastanawia się, czy atakować Inowrocław.
i o tym będzie za tydzień w kolejnej audycji z cyklu Wolna Niepodległa. Powiemy też między innymi o udziale w Powstaniu Wielkopolskim organizacji jawnych i tajnych. W dzisiejszej audycji wypowiadali się profesor Wojciech Polak, UMK Kolegium IPN, profesor WSG Marek Hamot, profesor Tomasz Łaszkiewicz, Polska Akademia Nauk. Wykorzystane zostały materiały archiwalne z zasobów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, w tym wspomnienia powstańców nadesłane na konkurs Głosu Wielkopolskiego, zorganizowany w 1968 roku. Za pomoc dziękuję Patrycji Malinowskiej, Sławie Skibińskiej-Dmitruk oraz Marcinowi Kupczykowi i Marcinowi Frydrychowi. A Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłania się Robert Erdman.